Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Naszym gościem jest pani profesor Wioletta Julkowska z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Dzień dobry.
Jest pani autorką książki Historie rodzinne, narracje, narratorzy, interpretacje. Mam przed sobą ten nowy tom. Gratuluję książki. O tej książce też porozmawiamy, ale zaprosiłem panią, żeby porozmawiać o studiach historycznych. Jest pani przygotowana na trudne pytania?
Oczywiście.
Co się dzieje z liczbą studentów historii w tej chwili?
Ona wbrew pozorom wcale nie maleje, ale to wiąże się z tym, że Poznań należy do tych nielicznych ośrodków badań historycznych, które ciągle cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony studentów. W związku z tym jakoś tak dramatycznie ta liczba studentów studiujących historię nie spada.
To studia dzienne na licencjacie, jak to wygląda?
To jest
100 studentów?
100 studentów każdego roku realnie studiujących, bo oczywiście rekrutujemy dużo więcej, znacznie więcej, ponad 200, przy czym zazwyczaj i tak to jest, że spośród tej liczby zarekrutowanej tylko część podejmuje takie solidne studia.
Jaka część?
No właśnie ponad setka osób na pierwszym roku i to później w kolejnych latach już ta liczba raczej nie ulega takim dużym wahaniom i zmniejszaniom.
A pyta pani ich, dlaczego wybrali historię?
Ten wybór dla wielu jest dość oczywisty, związany z przyszłością zawodową, dlatego że historia oferuje dwa kierunki, które dają uprawnienia zawodowe. Mam na myśli historię nauczycielską oraz historię archiwistyczną. I to są bardzo konkretny plan na przyszłość. Natomiast pozostałe kierunki, to znaczy kierunki, które wiążą się z historią ogólną, historią wojskowości, historią mediewistyką, ale także kierunkami społeczno-gospodarczymi lub związanymi z mediami, one tak naprawdę przygotowują ludzi do pracy w przestrzeni publicznej, zarówno w urzędach samorządowych, jak i urzędach państwowych, w placówkach oświatowych, placówkach kulturalnych, muzeach, w różnego rodzaju miejscach, gdzie potrzebne są animacje historyczne.
Także czyli chce pani powiedzieć, że jeżeli ktoś zrozumie różnicę między kulturą mykeńską, a na przykład Mezopotamii, to poradzi sobie jako urzędnik, polityk, biznesmen, kierowca autobusu.
Mówi pan rzeczywiście w tej chwili o treści historycznej, natomiast ważniejsza na studiach historycznych jest pewna kompetencja humanistyczna, której się uczymy wszyscy.
No a pamięta pani taką reklamę w telewizji, pani nauczycielka historii, już starszawa, łyka leki na pamięć i mówi, no muszę pamiętać ważne daty, nazwiska królów, wydarzenia. No to jak to jest z tymi datami, tak, są treścią historyczną, a otwartą głową?
Historia jest bardzo taką, można powiedzieć, dziedziną, o której mówi się, opowiada się mity i to zazwyczaj ci, którzy z nią niewiele mają wspólnego, bojąc się historii, już jak gdyby sama budzi przerażenie właśnie tą ilością dat, tak naprawdę pomijają rzecz najważniejszą, że historia uczy rozumienia tekstów przede wszystkim. To jest główna umiejętność, czytanie ze zrozumieniem, jest główną umiejętnością, jaką posiadają historycy. I to jest też ta kompetencja, która pozwala rozumieć teraźniejszość. Dlatego, że obecnie mamy pewien taki duży, można powiedzieć, nadmiar informacji, które docierają do nas zewsząd, z mediów. I ich jak gdyby odbiór jest problematyczny, ponieważ to są zarówno opinie, jak i informacje, jak i interpretacje, jak i różnego rodzaju mity i tak dalej, czyli na bardzo różnych poziomach przekazu wiedzy są te informacje.
Czyli chce pani powiedzieć, że historyk, czytając artykuł popularno-naukowy, na przykład, co się działo w bunkrze Hitlera, będzie potrafił rozszyfrować, to znaczy, i rozdzielić prawdę od kłamstwa.
To znaczy, to nie jest taka magia, to jest jak gdyby po prostu umiejętność docierania do źródeł, do korzeni,
no, ale
umiejętność
chyba w tych
badania.
Artykułach jest prawda.
Te artykuły, jeśli mają aparat krytyczny, to znaczy jeśli mają przepisy, jeśli odwołują się do różnych badań, to mają dużo większą możliwość przekonania kogoś, kto się na przeszłości zna. Jeśli to jest jak gdyby taka popularno-naukowy przekaz albo często popularny bardziej niż naukowy, to on zaczyna budzić wątpliwości, budzić pytania i jeśli ktoś jest dociekliwy, zacznie sam sprawdzać te informacje. To nie jest tak, że my od razu wiemy, co jest prawdą, a co jest kłamstwem.
No, ale najczęściej jest to przepisane. No bo co się wymyśli a propos Hitlera?
No tak, jeśli przepisane, to powinno, to przepisanie powinno mieć jakby swoje źródło pierwotne. I wtedy zaczynamy się jak gdyby dowiadywać, skąd bierze się ta wiedza. Natomiast jeśli ktoś z jakichś powodów nie podaje źródła, z którego korzysta, to i sobie przypisuje tą wiedzę, to już samo to jest, budzi pewne zastrzeżenia i wątpliwości. Także historyk jest przygotowany do tego, aby nie ufać każdemu słowu i aby nauczyć się, jak sprawdzić to, co jakby zostało powiedziane, czy powiedziane zostało jakby na podstawie materiałów źródłowych.
Był kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałam ja. Odmierzałam czas w rytm twoich kroków. Razem biegliśmy za ogniem, który bezlitośnie zmienić miał miasto w popiół. Był kiedyś inny świat, miłość bez tchu. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach tonie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć, słyszę wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. Przysięgasz miłość aż po śmierć, słyszę wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię.
Uwrócikam ten letni czas.
Zabierz mnie.
Odczuję blask sierpniowych bar.
Zabierz.
Będziemy razem dalej iść.
Zabierz mnie.
By miasto nie przestało żyć.
I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię.
W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Gruczej i Wspólnej obrócony był wiatakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii.
ludzie, którzy przychodzicie z Pałacem Walczącej w Warszawie. Warszawa razem z wami walczy o to, co posiadają wszystkie inne narody. Prawo do wolności.
Papieros, los, barykado nasza Polsko mała. Na barykadzie na rejta, na jeden, drugi będzie w portki rżnąć, żaden to wstyd, wszak wszyscyśmy tutaj wiarą dusz. Polka na RKN i gra na ty. Papieros, barykado nasza Polsko mała.
Idź pod prąd!
O tak!
Na barykadzie na rejta, na jeden, drugi będzie w portki rżnąć, żaden to wstyd, wszak wszyscyśmy tutaj wiarą dusz. Więc zmień wokół, lać się chce.
No, a my mamy taki cykl w Radiu Poznań. No, przed naszą audycją leciał odcinek. No, akurat w wakacje czytamy Krasińskiego. No, to jest literatura, zupełnie inna bajka. Ale czytamy czasami pamiętniki powstańców wielkopolskich. I teraz my prezentujemy ten pamiętnik. Ten bohater opowiada, jak bryczką wyjeżdżał, jak tam, no, Niemcy grozili powstańcom. No i my to puszczamy i słuchacz myśli, że tak było.
Jeśli pamiętnik mamy i na podstawie pamiętnika pokazana jest pewna relacja przeszłości, to proszę zwrócić uwagę, że zaczynamy obracać się już w przestrzeni pamięci, nie w przestrzeni historii. To jest różnica pierwsza. A druga to ta, że pamiętniki są głosem podmiotowym epoki i one podlegają badaniu przez historyka też z tam aparatem jakby krytycznym, czyli z całą wiedzą i kontekstem o przeszłości. Także pamiętnik dla historyka jest materiałem jak najbardziej, można powiedzieć, potencjalnym materiałem, który może posłużyć jako głos z przeszłości i jako źródło wiedzy o przeszłości, ale zanim nie dokona historyk właśnie takiego krytycznego oglądu tego materiału, to podchodzi do niego nieufnie. Natomiast właśnie całe bogactwo tego materiału polega na tym, że ten głos z przeszłości jest niepowtarzalny, jest fenomenalny i on dotyka, można powiedzieć, takiej tkanki, do której historia z racji swoich takich krytycznych obowiązków rzadko dociera. Dlatego bezcenne są te materiały, które jakby oparte są na pamięci, oparte są na wspomnieniach, na relacjach różnego rodzaju i sięgają do przeszłości tak jakby wprost. I one najbardziej właśnie mogą interesować słuchaczy ze względu na taką autentyczność tych wspomnień. Przykładem tego, jak fenomenalnie działają wspomnienia, są najbardziej w XIX wieku znane pamiętniki Jana Kilińskiego, szewca Jana Kilińskiego, tego rodem z Strzemeszna, ale tak naprawdę bohatera Warszawy i powstania warszawskiego, czyli insurekcji kościuszkowskiej. Mianowicie on w momencie, kiedy dostał się do niewoli po insurekcji, napisał pamiętniki, w których szczegółowo pisał przebieg tych wydarzeń. I one w zasadzie nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie zainteresował się nimi Raczyński, Edward Raczyński, który w zasadzie wydał te pamiętniki i one stały się takim, można powiedzieć, z inspiracją tuż przed wybuchem powstania listopadowego, inspiracją, której jakby ludzie wtedy potrzebowali. Potrzebowali takiego głosu z przeszłości, który mówi, że można podjąć walkę, że ta walka może mieć sens, że ta walka może do czegoś doprowadzić. I ten głos przekonujący, głos z przeszłości odegrał tak naprawdę dopiero swoją rolę po kilkudziesięciu latach. A później był nieustannie wznawiany. Te pamiętniki Kilińskiego miały aż 19 wydań w ciągu XIX wieku. A więc to jakby świadczy o tym, jak bardzo czasami potrzebne są takie głosy tym, którzy przychodzą później.
Historycy wolą pamiętnik, czy wolą wykaz z archiwum państwowego, gdzie jest napisane, ile gospodarstwo miało krów, ile podatku odprowadzono, ile było cieków wodnych na terenie majątku?
Jedne i drugie źródła są dla historyka cenne, przy czym te dane archiwalne, o których tutaj pan wspomniał, one jakby budują obraz takiej przestrzeni historii gospodarczej, społecznej, taki, można powiedzieć, obraz makro. I to jest charakterystyczne dla takich ujęć historii właśnie, która pokazuje wielki obraz. Natomiast od kilkudziesięcioleci historycy dostrzegli również taką potrzebę zapełnienia tego obrazu historią mikro, taką mikrohistorią, czyli historią codziennego życia zwykłych ludzi, również takich, można powiedzieć, historii prywatnych, nieciekawych być może dla takich właśnie ujęć globalnych, ale bardzo interesujących dla zwykłych odbiorców. I można powiedzieć, że taki powrót do historii w takim ujęciu mikrohistorycznym to nie jest wcale jakaś nowość współczesnych czasów, tylko to już jest taka potrzeba, która rozwijana jest na gruncie badań historycznych od co najmniej 30 lat, dlatego że bardzo szybko dostrzeżono, że ta historia, która ukazuje globalnie przeszłość, ona jest pozbawiona obecności takiego właśnie podmiotu, człowieka, takiego zwykłego człowieka. I w tym momencie przestaje być interesująca dla takich zwykłych odbiorców, bo ona jest tak jakby pokazana z lotu ptaka, tak? Wysokiego lotu, że z tego lotu już nie widać, co się dzieje na poziomie na przykład ulicy. Natomiast właśnie pamiętniki, takie ujęcia mikrohistoryczne, do których potrzebne są zupełnie inne źródła, bo to są źródła właśnie nie o ciekach wodnych, nie o polach, nie o hektarach, ale o tym, jaka była tradycja, jak ludzie żyli, kto kogo lubił, kogo nie lubił we wsi na przykład, tak?
Kto kogo zdradzał.
No właśnie, taka historia, która też płynie z akt, ale zupełnie innych akt, na przykład akt sądowych. To są znane opowieści, kiedy akta sądowe dotyczące zupełnie innych spraw tak naprawdę ujawniają całą skomplikowaną relację osobową w danej na przykład miejscowości. I tak w taki sposób powstała Montaju, wioska heretyków, która pokazuje XII wiek, wioskę w Pirenejach, gdzieś tam głęboko zaszytą w XII wieku i życie codzienne tych ludzi. To są genialne jakby opowieści i rozumie pan, dlaczego na przykład taka opowieść z XII wieku jest przejmująca dla współczesnego człowieka, który nagle dowiaduje się właśnie o tym, jak oni żyli, jak oni tak naprawdę na co dzień żyli, jakie emocje nimi targały i w ogóle jak to życie mogło dawniej wyglądać, ponieważ tutaj się odzywa właśnie to, co w pamiętniku, czyli ten podmiotowy głos epoki, którego żaden historyk sam nie zastąpi.
Jutrzenka moich politycznych wrażeń, beztroska wiosna życia 11, rok 68, miesiąc marzec, przy placu Unii, prawie centrum miasta. Widziałem z okna kuchni dom Riviera, skarpę, ogródek, szkołę i boisko. Mój zabaw teren, zajmowany teraz przez tłum ruchomy. Wszystko było blisko. Przyleciał po mnie mój kolega Jujo. Idziemy patrzeć, rozkazał ty ciapo. Wiesz, co jest grane? Studenci demonstrują. Gestapo! Brzmiało zza okien. Gestapo. Pobiegliśmy wpierw na ulicę Polną, gdzie grał warkot drukarń życia Warszawy. Przejść przez ulicę nie było nam wolno. Kolumna wozów z OMO. Garść ciekawych. Stały z niebieskiej blachy ciężarówki paru gliniarzy ze znudzoną miną. Wzdłuż Polnej lśniły czarnych butów skówki i usłyszałem czyjś szept. Golędzinów. Było tak cicho i nic się nie działo, żeśmy pobiegli bez namysłu dalej. Szczeniakom wrażeń przecież zawsze mało, zwłaszcza że lęku nie czuliśmy wcale. A pod Rivierą, gdzie róg Waryńskiego, latały w słońcu deski i kamienie. Walka uliczna wrzała na całego. Krzyk był i gwizdy, krew i podniecenie. W poprzek ulicy autobus czerwony leżał jak mamut, a za nim studenci wołali wolność. I na wszystkie strony szła wieść niezdrowa, że się coś tu święci. Z daleka ludzie cisi, przestraszeni, patrzyli jak się patrzy na ognisko. Z tą fascynacją, szaleństwem płomieni, do których lepiej nie podchodzić blisko. A potem mama Juja nas zabrała, ciągnąc do domu za rozgrzane uszy. Nie wiecie, łkała, co ja przeżywałem, a nam pytania krążyły po duszy.
Rodzice wielu z tych studentów zajmują mniej lub bardziej odpowiedzialne, a także wysokie stanowiska w naszym państwie. Ta przede wszystkim okoliczność spowodowała, że na fali tych wydarzeń wypłynęło opacznie nieraz pojmowane hasło walki z sionizmem. Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii sionistycznej? Na pewno, towarzysze, na pewno tak odpowiadamy. Partia nasza i najwyższe władze państwowe w ciągu ostatnich lat niejednokrotnie zwracały pracownikom nauki uwagę na poważne zaniedbania w pracy wychowawczej w szkołach wyższych i niedostateczne zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej w tę pracę. Nie ulega jednak wątpliwości, że i obecnie znajduje się w naszym kraju określona ilość ludzi, obywateli naszego państwa, która nie czuje się ani Polakami, ani Żydami. Nie można mieć do nich o to pretensji. Nikt nikomu nie jest w stanie narzucić poczucia narodowości, jeśli go nie posiada. Z racji swych kosmopolitycznych uczuć ludzie tacy powinni jednak unikać dziedzin pracy, w których afirmacja narodowa staje się rzeczą niezbędną.
Tylko jest jedno niebezpieczeństwo. Uczyliśmy się w szkole o germanizacji, a ja sięgam po pierwsze lepsze wspomnienia i dowiaduję się, że Polak zakochał się w Niemce, niemiecki teść bardzo się z tego ucieszył i w ogóle wyszła z tego fajna rodzina. A miała być germanizacja.
Znaczy, to tutaj dotykamy znowuż kolejnego wątku ciekawego.
Rosjanie mieli amordować z Armii Czerwonej, a się okazuje, że teraz będziemy czytali we wrześniu takie wspomnienia wojenne. Kobieta opowiada, że Rosjanin uratował ją przed gwałtem swoich kolegów i przykrył ją kożuchem.
No to są właśnie takie, to jest wartość tych pojedynczych historii. To jest to po pierwsze, że to są te mikro ujęcia, taka mikroskala, jakby czasami więcej nam pokazuje, więcej jakby daje nam do rozumienia o przeszłości niż ta skala, w której jakby zabraknie tych małych opowieści. A poza tym on to ciągle uczy, takie opowieści ciągle uczą, że historia jest bardziej skomplikowana niż tylko historia polityczna.
A na takiej się uczymy w szkole. No to jeszcze jedno nurtujące mnie pytanie. Historia żołnierzy wyklętych. W marcu, każdego marca się o tym opowiadamy. No i się okazuje, że 10 lat temu nikt nie miał żadnych wątpliwości. Nie wiem, 6 lat temu Sejm przegłosowuje święto, a dzisiaj się mówi, że to byli zbrodniarze, że właściwie dochodziło do mordowania. I co? Ja mam takie wrażenie, że za 10 lat będzie zupełnie inna historia tych żołnierzy wyklętych. Za 20 lat, nie wiem, o powstaniu styczniowym będzie się mówiło inaczej, o warszawskim też ta narracja się zmienia. Czyli ja rozumiem, że nie da się napisać historii raz na zawsze. Nie ma co sięgać po wielkich profesorów, którzy zostawili nam swoje dzieła, tylko trzeba cały czas te dzieła pisać od nowa. Tak, to dobrze to rozumiem?
Tak, to znaczy to jest jak gdyby jedna strona medalu jest taka, że każde pokolenie pisze jakby własną historię, w tym sensie nie, że zupełnie inną, ale nadaje tej historii własną, teraźniejszą perspektywę. To jest te okulary, które zakłada teraźniejszość, patrząc na przeszłość, sprawiają, że nagle widzimy wyraźniej pewne wątki, inne mniej wyraźnie. Po prostu tak jakbyśmy składali tej przeszłości zapotrzebowanie, które od nas wychodzi. My tak naprawdę potrzebujemy z przeszłości pewne wątki i każde pokolenie inne. I dlatego też ta opowieść o przeszłości jest inna. Nie jest nie jest, można powiedzieć, bardziej czy mniej prawdziwa, jest inna, bo tak, a nie inaczej jakby podchodzimy poprzez nasze doświadczenia pokoleniowe, jakby naszą teraźniejszość, która stawia nam pewne pytania, zadania, problemy, wyzwania.
Czyli w latach 80. potrzebowaliśmy Powstania Warszawskiego, żeby przetrwać komunę, a dzisiaj już nam to przeszkadza, bo widzimy, że ci nie walczyli i mają ocalałe stare miasta, żyją spokojnie, nie było tej daniny krwi.
No, to jest tak, że jakby jedna sprawa to jest to, jak patrzymy na przeszłość, jak jest, zadajemy jej pytania z naszej teraźniejszości, a druga sprawa jest taka, w jaki sposób ta przeszłość ma nam pomóc iść do przodu, w przyszłość. To jest jakby inna sprawa.
Ale to jest takie
jakby
niebezpieczeństwo.
To jest inny wątek.
Ale proszę zobaczyć.
To
nie,
tu jakby właśnie...
To co, przebaczmy Niemcom, żeby iść do przodu. Napiszmy wspólny podręcznik z Niemcami, żeby już nie rozdrapywać tej rany.
No tak się składa, że piszę razem z Niemcami wspólny podręcznik do historii. Ten proces trwa już od 2008 roku. Wcale nie jest łatwy, dlatego że ta opowieść o przeszłości ma dwie pamięci. Naszą polską pamięć historyczną, a Niemcy mają swoją własną pamięć historyczną.
Ale mamy jeszcze naszą rację stanu.
Oczywiście. To jest projekt, który ma charakter takiego projektu społecznego, w sensie pisarskim, kiedy historycy piszą, ale również to jest projekt rządowy, ponieważ on jak gdyby bierze pod uwagę też różne kwestie polityczne. I muszę powiedzieć, że mimo różnych zmian politycznych, ten projekt nadal trwa, ma się dobrze, jest rozwijany, dlatego że ta racja stanu każe podejmować taki wysiłek bez względu na to, jak chwilowo wyglądają pewne relacje.
No dobrze, ale jak Niemcy poproszą panią, żeby zamiast Niemców napisać naziści w tym podręczniku, no to za 10 lat zniknie wina niemiecka, będzie wina nazistowska. Zresztą ona już teraz funkcjonuje.
To właśnie podlega negocjacji i dyskusji w ramach jakby pracy nad tym podręcznikiem.
No, a fakty? A fakty, historyczne fakty. Kto najechał Polskę 1 września?
No, oczywiście z faktami nie dyskutujemy, tak? Na poziomie faktów pewne rzeczy są jasne. Na poziomie już jakby budowania z tych faktów całościowego obrazu przeszłości, oceny i opinie już zaczynamy się na tym poziomie różnić. Jeśli do tego dodamy jeszcze pamięć pojedynczych osób, lub pamięć, taką zbiorową pamięć jednego i drugiego.
Tego Niemca, który nacierał na Westerplatte, tak, i polskie kule,
tak,
świstały.
To ten obraz staje się coraz bardziej skomplikowany, ale ta idea tworzenia wspólnego podręcznika ma również takie przesłanie nie tylko przekazania pewnego gotowego obrazu, wręcz przeciwnie, ten obraz przeszłości jest tak pomyślany, że ma być dyskutowany na lekcjach historii przez nauczyciela i ucznia, a więc w tym podręczniku nie unika się kontrowersyjnych opinii, kontrowersyjnych tekstów i kontrowersyjnych, jakby można powiedzieć, obrazów przeszłości, nie po to, żeby budzić jakieś emocje, tylko po to, żeby zachęcić do pracy nad tym materiałem w szkole, ucznia z nauczycielem. Podręcznik nie ma służyć w tym momencie jako wykładnia gotowa i zamknięta, tylko ma być punktem wyjścia do pracy myślowej, do pracy źródłowej, do pracy interpretacyjnej w szkole nauczyciela i ucznia. Oczywiście tego typu podręcznik wymaga ciężkiej pracy ze strony nauczyciela i dobrego przygotowania, ale to jest taka, można powiedzieć, droga na przyszłość dla edukacji historycznej, czyli kształcenie osób, które nie wychodzą ze szkoły z gotowym obrazem przeszłości, lecz wychodzą ze szkoły z umiejętnością czytania tekstów ze zrozumieniem, patrzenia na rzeczywistość i rozumienia tej rzeczywistości w oparciu o wiedzę historyczną. To jest clue.
To proszę się na mnie nie gniewać, że się uczepię tego podręcznika. No ale po takiej lekcji historii na podstawie polsko-niemieckiego podręcznika uczeń polski zapytany, kiedy wybuchła druga wojna światowa, to co odpowie?
Tutaj nie ma wątpliwości o faktach, nie wątpimy. I to jest 1 września, no jest jak najbardziej tą datą, która jest przyjmowana w tym podręczniku jako dzień wybuchu II wojny światowej. Nie ma tutaj dyskusji.
To trudniejsze pytanie. Polacy byli antysemitami? Jaki był odsetek antysemitów, antysemityzmu w społeczeństwie generalnego gubernatorstwa? Co będzie w podręczniku napisane?
To jest podręcznik, może wyjaśnię kontekst. To jest podręcznik, który jest podręcznikiem o historii Europy. Od starożytności do współczesności. Dlatego nazywa się Nasza Europa. Historia, Nasza Europa. I w tym kontekście widoczne są również jak gdyby nasze bilateralne stosunki polsko-niemieckie, ale nie one są przedmiotem jakby edukacji. Podręcznik jest zgodny z programem nauczania do szkoły podstawowej i jakby zgodnie z tym programem nauczania i zgodnie z jego wykładnią, tam nie ma miejsca na jakieś takie przekazywanie historii, która nie jest zgodna z tym programem. Natomiast można w oparciu o różnego rodzaju unikalne materiały ikonograficzne, teksty źródłowe, teksty historiograficzne i literackie, można rozpocząć pracę na przykład projektową z uczniami, gdzie do pewnych kwestii nauczyciel z uczniami dojdzie głębiej. Sam podręcznik jest przygotowany właśnie tak, jakby uczył pewnego warsztatu pracy historyka. Oczywiście na takim poziomie, na jakim można nauczyć dzieci w szkole podstawowej, ale to już jest więcej niż jakby do tej pory podręczniki, które proponują, większość z nich proponuje taki właśnie jakby gotowy przekaz, nadmiar narracji nad wszystkimi innymi materiałami. Ten podręcznik idzie jakby w innym kierunku, proponując właśnie pracę, dyskusje, rozmowę wokół historii, poszukiwanie materiałów samodzielne, wykonywanie zadań.
A jak jeden uczeń odpowie, że tak, Polacy byli antysemitami, a drugi odpowie, nie, Polacy nie byli antysemitami. To co wtedy?
No to jest jakby punkt wyjścia do tego, aby zacząć poszukiwania.
No ale historycy szukają tego już tyle lat i mam wrażenie, że nie mogą tego znaleźć zawodowi. I my wymagamy teraz od dzieciaków tego.
Znaczy, porusza pan problem, który jest rzeczywiście takim, można powiedzieć, gorącym tematem historycznym i być może, że do tej pory niechętnie, jak gdyby, poruszanym, prawda?
W szkole to chyba nie bardzo.
No właśnie, natomiast jak może potoczyć się dyskusja przy tego typu pytaniu zadanym przez ucznia? Może zejść na poziom historii regionalnej. Na przykład możemy na poziomie regionu szukać przykładów tego, że przed II wojną światową w miasteczkach żyli Polacy, Niemcy, Żydzi, tak? Że były kościoły ewangelickie, że były kościoły katolickie, tak? Mniejsza o proporcje, chodzi właśnie o to, że ten świat był dużo bardziej zróżnicowany, że ta różnica, w której żyli ci ludzie, trwała wieki całe, że nie była chwilową i że oni w tym świecie się odnajdywali. I dlatego możliwe były małżeństwa mieszane, tak? Możliwa była konwersja, przechodzenie z jednego wyznania na drugie. Możemy się dowiedzieć przy okazji, że Piłsudski na przykład był wyznania ewangelickiego i że wielu innych ludzi, których gdzieś tam znamy z przeszłości.
Ale pogrzeb miał katolicki.
No tak, to już jakby pogrzeb już jest kwestią pewnej racji stanu, ale też pewnego działania polityki historycznej, prawda? To są już inne kwestie. Natomiast właśnie, kiedy pracujemy z dziećmi nad przeszłością, musimy jakby przechodzić na taki poziom rozumienia tej przeszłości, który jest dostępny dzieciom. Więc jeśli będziemy mówić o ich miejscowości, o ich rodzinach, to wtedy paradoksalnie dowiedzieć się możemy dużo więcej o tej przeszłości, a nawet zacząć ją lepiej rozumieć, niż wtedy, kiedy będziemy dotykać historii, która tak naprawdę jest historią wielką, historią właśnie polityczną, historią dyplomacji, tak? To jest historia, którą odczuwamy wszyscy zazwyczaj jako coś, co nas nie dotyczy. Dlatego, że nie mamy na to wpływu. Natomiast historia, która schodzi na poziom właśnie historii regionalnej, historii bliskiej, historii tej życia codziennego, zaczyna być odczuwana jako coś, co nam oswaja rzeczywistość, co sprawia, że zaczynamy ją lepiej rozumieć. I wydaje mi się, że bardzo często ratunkiem dla historii jako pewnej dziedziny jest to, aby ona się nie bała jakby szukać poziomów można powiedzieć, takiej komunikacji z tym, kto jest tą historią zainteresowany. Czyli jeśli mamy do czynienia z uczniami, to szukajmy takich poziomów, które jakby dla nich są bliskie, zrozumiałe, gdzie oni są w stanie zadać pytania, gdzie są ciekawi odpowiedzi. To jest, myślę, jakiś taki ratunek dla tego przedmiotu, skądinąd bardzo pożytecznego i ważnego w szkole.
Aż się boję pytać o podręcznik polsko-niemiecki do liceum, ale to sobie zostawmy na inną rozmowę. Bo licealiści pytają o takie rzeczy, które widzą w gazetach, w telewizji, no i tam już się nie unika trudnych pytań, prawda? Są dorośli ludzie właściwie.
Ten podręcznik, który będzie na poziomie szkoły podstawowej, a już nie mówię jakby w próżni, ponieważ już są 3 tomy tego podręcznika w sprzedaży, one już funkcjonują od 2016 roku i one są do wyboru. Na razie są traktowane jako materiał pomocniczy. Dopiero kiedy wyjdzie ostatni tom, ten podręcznik będzie się ubiegał po raz kolejny o recenzję ministerialną i wtedy będzie miał, można powiedzieć, taki status podręcznika do wyboru. I to jest podręcznik tak w taki sposób napisany, tak warsztatowo pomyślany, że nie tylko uczeń szkoły podstawowej, ale każdy, kto po niego sięgnie, może przeżyć przygodę z historią i z warsztatem historycznym. Także myślę, że to jest podręcznik, o którym jeszcze usłyszymy.
Co? Co wy ode mnie chcecie? Co to? Musi? Co? Ja nie jestem jakiś ten...
Jakiś kto?
No co? Konfident?
Naprawdę? A co ty myślisz? Kto ty jesteś, gnoju jeden? Podpisałeś?
Co podpisałem?
Samochód, pieniądze, teczki. Na wszystko jest pokwitowanie. Jak siedzisz w gnoju po szyję, to się nie szarp, bo się całkiem utopisz.
No to redaktorze, za 2 dni. Do widzenia.
We'll be right back.
o rozumieniu historii pisze pani w swojej książce Historie rodzinne, prawda? Mhm. Ta książka składa się z dwóch części. Proszę o niej opowiedzieć.
Tak. W zasadzie można powiedzieć, że ta książka jest przeznaczona dla bardzo różnych odbiorców. Pierwsza część tej książki wyjaśnia, czym są te historie rodzinne z perspektywy historycznej, takich badań historycznych. I można powiedzieć, że stanowi taką próbę dowartościowania źródeł o charakterze prywatnym, które do tej pory historycy jakby dostrzegali, ale jakby pomijali wielkim łukiem, nie traktując tych źródeł jako miarodajne do opisania tych wielkich obrazów przeszłości. Oczywiście różnego rodzaju materiały pamiętnikarskie, wspomnieniowe były traktowane jako dobry materiał do pisania biografii na przykład. I to jest jedyny gatunek historyczny, który interesuje się historią prywatną. Natomiast w innych obszarach raczej one były nieobecne. Ja próbuję w tej książce pokazać, że historie rodzinne są takim specyficznym obszarem, w którym można jak gdyby dowiedzieć się bardzo wiele o historii danej epoki. Tutaj biorę pod uwagę nie tylko wszystkie te, można powiedzieć, te teksty, które mają rodzinny w nazwie, a więc kroniki rodzinne, opowieści rodzinne, historie rodzinne, opowiadania rodzinne, ale również różnego rodzaju pamiętniki, które w tle mają historię rodzin. O dziwo, w XIX wieku takie historie rodzinne pisały przede wszystkim kobiety, bo mężczyźni zazwyczaj pisali w swoich pamiętnikach, zdawali relacje z przebiegu różnych wydarzeń historycznych, w których bierali udział, wojen, powstań i tak dalej. Natomiast kobiety zazwyczaj zajmowały się takim życiem, można powiedzieć, trudnym życiem codziennym, wychowaniem dzieci, gospodarstwem, różnymi troskami, którymi jakby których ich nie brakowało w tym czasie. I w związku z tym te pamiętniki kobiet w XIX wieku, one są przebogate, jeśli chodzi o materiał pokazujący życie codzienne. Oczywiście to będą osoby, które będą umiały pisać w tym czasie. A więc to zazwyczaj będzie środowisko ziemiańskie, ale nie tylko, bo już od połowy wieku również środowisko mieszczańskie jest tutaj obecne. A także gdzieś pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku pojawiają się także wspomnienia bogatych włościan, czyli wykształconego, można powiedzieć, pokolenia synów chłopów wielkopolskich. I tu przykładem takiego pamiętnika, który jest absolutnie genialny, jest pamiętnik, można powiedzieć, dwóch pokoleń chłopów spod Gostynia, którzy nazywali się Skorupki, tak? I ojciec Wawrzyniec, ojciec Tomasz i syn Wawrzyniec napisali pamiętniki, które pokazują, jak wyglądało życie na przełomie XIX-XX wieku chłopa właśnie wielkopolskiego. A jeden z synów Tomasza Skorupki, Stanisław Skorupka, ale później zmienił nazwisko na Helsztyński, wykształcony w gimnazjach jak gdyby właśnie tych pruskich, ale potem na Uniwersytecie również Warszawskim, był znawcą literatury angielskiej i osobą, poważanym profesorem właśnie anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. To on namówił ojca i brata do napisania tych pamiętników, które, można powiedzieć, później pokazują, w jaki sposób to życie wyglądało. Więc już po tej historii widać, tak, że to jest pamiętnik, może stać się bezcennym źródłem takiego, można powiedzieć, głębszego spojrzenia na przeszłość z perspektywy właśnie takiego, jeszcze raz to powtórzę, podmiotowego głosu epoki, czyli takiego niepowtarzalnego głosu, który żyje i rozumie swój świat na swój sposób.
A z naszej epoki coś zostanie dla historyków za 100 lat? Blogi są, ale one znikają, bo twarde dyski czy serwery wysiadają. Gazety, teraz papier bardzo jest słabej jakości, podobno się rozpuszczają. Będą książki.
No, myślę, że książki są wieczne i że one mimo wszystko chyba przetrwają tą erę cyfryzacji wszelkiej wiedzy. One również będą miały tą swoją wersję cyfrową pewnie za chwilę, wszystkie książki, ale ciągle jakby jest takie zapotrzebowanie, taka tęsknota ludzi do tego, aby książkę wziąć do ręki i ją czytać. Więc wydaje mi się, że na razie byt książki jeszcze nie jest zagrożony. I w związku z tym...
Bądźmy spokojni o historię.
Myślę, że możemy być, dzisiaj możemy być jeszcze spokojni o nią.
Profesor Wioletta Julkowska, historyk, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże, prawdę powie. Miast pytać z paciorków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać, pomódl się za lato i zapachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? Nie pytaj świata o recepty, które uleczą ludzkość całą. Miast pytać raczej poproś szeptem, by się ta jedna uśmiechała. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine.